Pan Paweł Sztama z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i co dzisiaj niesłychanie ważne, także pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A mówić będziemy właśnie o żołnierzach wyklętych i o tym, jak cały wielki aparat bezpieczeństwa w Polsce, jak komuniści, a wcześniej Armia Czerwona, zwalczały oddziały polskiego niepodległościowego podziemia. Zanim przejdziemy do tak zwanych żołnierzy wyklętych, czyli do tego, co działo się po wojnie, wypada zacząć, że Rosjanie walkę z państwem polskim, z polską armią rozpoczęli we wrześniu 1939 roku i ten proces nigdy właściwie się nie zakończył. On trwał z różnym natężeniem, ale oczywiście znów to wszystko nabrało rozmachu, tempa, gdy Sowieci znaleźli się na terenach przedwojennej II Rzeczpospolitej. Zaczęły się regularne walki z polskim podziemiem.
Tak, zgadza się. W momencie, kiedy Armia Czerwona w 1939 roku przekroczyła granicę II Rzeczpospolitej, rozpoczynając razem z hitlerowskimi Niemcami II wojnę światową, zaczęła również zwalczać polskie państwo podziemne. Praktycznie walka trwała, tak jak pan powiedział, w 1939-1940, prawda, mamy Katyń, to jest ten moment niezwykle istotny w polskiej historii. Proszę pamiętać, że kiedy powstała Polska Partia Robotnicza, jej zbrojna przybudówka, czyli Gwardia Ludowa, później Armia Ludowa, te oddziały również walczyły z polskim państwem podziemnym, szczególnie z jednostkami Armii Krajowej. No i później w 1944 roku, kiedy w styczniu 1944 roku oddziały Armii Czerwonej przekroczyły granicę II Rzeczpospolitej, ta walka z polskim podziemiem była kontynuowana praktycznie od samego początku. Proszę pamiętać, że II Rzeczpospolita wyglądała troszeczkę inaczej niż III Rzeczpospolita, tak zwane Kresy Wschodnie. I tam, na tych kresach, było bardzo wiele oddziałów polskiego państwa podziemnego, które musiały przecież zostać zlikwidowane. No, dla Sowietów, później dla komunistów rządzących Polską, w latach 44, 45, 46... No powiedzmy do 1947 roku polskie państwo podziemne, a w zasadzie konspiracja, polska konspiracja była istotnym przeciwnikiem, natomiast co roku ona była coraz mniej ważna ze względu na to, że komuniści z polską konspiracją w pewnym momencie zaczęli wygrywać i po prostu zaczęli ją pokonywać. Ale tak jak pan powiedział bardzo słusznie, praktycznie cały czas od 1939 roku polska konspiracja do końca II wojny światowej i tuż po niej była tym wrogiem numer jeden.
Armia Krajowa została rozkazem generała Okulickiego rozwiązana w styczniu 1945 roku, ale to nie był koniec oporu, absolutnie. Wiele oddziałów zostało w lasach. Komuniści próbowali rozmaitych sposobów. Były amnestie, była taka próba kuszenia, ujawniajcie się, no ale wiadomo było, że cały czas są aresztowania, są zsyłki na Syberię, są wyroki śmierci, więc opór trwał. No i dochodzimy do tego momentu, kiedy pojawia się pojęcie żołnierzy wyklętych, czyli tych oddziałów, które do końca prowadziły walkę z narzuconym Polsce nowym ustrojem. W roku 50 właściwie jeszcze ta walka trwała. To było około 40 oddziałów, w których walczyło kilkuset partyzantów.
Jest to brzydkie słowo, ale muszę go użyć. To były takie już niedobitki polskiej konspiracji, które cały czas próbowały stawiać opór, a w zasadzie już nawet nie stawiały oporu. One próbowały przetrwać w tym najczarniejszym okresie po 1945 roku. Proszę pamiętać, że to był ten okres stalinowski, który rozpoczyna się tak naprawdę w 1947 roku, kiedy komuniści fałszują wybory do tak zwanego Sejmu Ustawodawczego, przejmują pełnię władzy. Wycięty jest politycznie Stanisław Mikołajczyk, rozbite jest praktycznie Polskie Stronnictwo Ludowe, które tak paradoksalnie do 1947 roku było z komunistami w koalicji rządzącej, no ale de facto było opozycyjne wobec Polskiej Partii Robotniczej, było opozycyjnym ugrupowaniem politycznym. No i od 1947 roku, kiedy rozpoczyna się próba wprowadzenia stalinizmu w Polsce, praktycznie polska konspiracja już w takich ilościach, jak my wiemy o tym z historii II wojny światowej, nie istnieje. To zostają już tak naprawdę te niedobitki, które gdzieś tam próbują jeszcze przetrwać. Bardzo rzadko podejmują walkę, aczkolwiek istnieją i to świadczyło o tym, że ta wolna Polska gdzieś jeszcze jest. Jeszcze istnieje właśnie dlatego, że istnieją te nieliczne grupy oporu.
Przeciwko tym nielicznym, którzy w lasach pozostali, którzy, tak jak mówimy, już właściwie nie bardzo mieli jak walczyć, ale próbowali przetrwać, wyrwać się z tej pułapki, komuniści rzucili cały potężny aparat przemocy, bo to jest przecież Armia Czerwona, NKWD, to są polscy komuniści, Polski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, specjalny przecież trzeci departament był do walki z podziemiem zbrojnym tak zwanym, do tego KBW, Ludowe Wojsko Polskie, ci ludzie w lasach nie mieli żadnych szans.
Tak, znaczy to wszystko, o czym pan mówi, już zaczęło się w 1944-1945 roku. Proszę pamiętać, że jak powstaje resort bezpieczeństwa latem 1944 roku, ta komunistyczna bezpieka w Polsce jest słaba, jest mizerna. O tym, jakie to były kadry i o tym, jak ta jednostka wtedy, jak ten pion Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego wyglądał, świadczy fakt, że kiedy latem 1944 roku Armia Czerwona zajmuje Lubelszczyznę, PKWN przenosi się z Moskwy do Polski, do Lublina. Tam zaczyna budować resort bezpieczeństwa. No, następują pierwsze aresztowania. No i zostaje rozbity Okręg Lubelski Armii Krajowej. No, mają komuniści na widelcu bardzo wielu, bardzo ważnych działaczy podziemia, ale nie potrafią z nich wydobyć żadnej informacji. Tutaj przykładem jest szef sztabu właśnie Okręgu AK Lublin, Aleksander Bniecki, pseudonim Łodzia, którego po dwóch czy trzech dniach, nie mogąc wydobyć informacji, komuniści po prostu zabijają. Polscy komuniści, Radkiewicz z Romkowskim, czyli ci dwaj najważniejsi bezpieczniacy w Polsce, po prostu mordują, co doprowadza do szału nawet takiego Sowieta jak Iwan Sierow, czyli głównego sowietnika w Polsce, zastępcę Ławrentija Berii. On spisze specjalny raport o komunistycznej bezpiece w Polsce, że to są dyletanci i oni nie mają żadnego pojęcia o działalności operacyjnej. Dlatego w 1944-1945 roku ten ciężar walki z polską konspiracją bierze na siebie przede wszystkim aparat NKWD wspierany przez Armię Czerwoną. Proszę pamiętać, że marzec 45, no to są niezwykle dwa bardzo ważne wydarzenia. Przede wszystkim zostaje aresztowany w Milanówku generał Fildorf, czyli zastępca, ostatni zastępca komendanta głównego Armii Krajowej, twórca organizacji NIE, która miała
zamordowany
być...
Zamordowany później przez komunistów.
Później miał być zamordowany, a pod koniec marca 45 roku w łapy Sowietów wpada 16 najważniejszych przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego z właśnie z generałem Okulickim, Leopoldem Okulickim na czele i z delegatem rządu na kraj, wicepremierem polskiego rządu Janem Stanisławem Jankowskim. Później jest na przykład obława augustowska, w której udział bierze oprócz jednostek właśnie sowieckich.
Pierwszy praski pułk Ludowego Wojska Polskiego.
Tak jest, do tego dochodzą milicjanci, ubecy. Ciężar operacyjny, komunistyczna bezpieka w Polsce bierze na siebie tak naprawdę od lata 45 roku. No wtedy już jest powiedzmy w miarę zorganizowaną strukturą. Wtedy zaczyna być formalnie dzielona na poszczególne piony. No i latem 45 roku właśnie wyodrębnia są takie piony jak Departament III, który odpowiada za walkę z polskim podziemiem, którego szefem jest, no, powiedzmy w cudzysłowie, no, specjalista od spraw akowskich, pułkownik Józef Czaplicki, który nomen omen jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie miał pojęcia, czym jest tak naprawdę Armia Krajowa.
Metody były przeróżne, ale zawsze brutalne. Wspomniał pan o generale Fildorfie, który został zamordowany. To były zbrodnie sądowe, strzał w tył głowy, ale zdarzały się też i takie mordy na wielką skalę, no wręcz bandyckie zupełnie zachowania, jak choćby zwabienie oddziałów Bartka gdzieś tam na zachód Polski po to, że mieli być rzekomo przerzuceni za granicę, a tak naprawdę z zimną krwią zostali wymordowani, czyli zwykłe zbrodnie wojenne. Ostatni, tak się przyjmuje, że tym ostatnim wyklętym żołnierzem był Lalek, czyli Józef Franczak, i on się ukrywał, bo trudno to mówić o walce, przez 24 lata. Został zabity w 1963 roku. Ilu ludzi komuniści wymordowali z polskiego podziemia?
Do tej pory cały czas trwają obliczenia. Nikt tego tak naprawdę nie jest w stanie policzyć, ponieważ, tak jak pan mówi, no, gama metod stosowanych przez komunistów była ogromna. Od właśnie mordów sądowych, no bo proszę pamiętać, jeszcze tutaj taki mały wtręt zrobię, że to nie tylko bezpieka, to jest cały aparat państwa użyty do tego. To są sędziowie, to jest prokuratura, to właśnie bezpieka i tak dalej. Więc ten ogromny aparat państwa jest wykorzystany przeciwko polskiemu podziemiu już właśnie w 45, 46, 47 roku. To są, tak jak pan powiedział, mordy, jak na oddziale Henryka Flamego Bartka, że rzeczywiście zwabieni podstępem, obiecano i im po prostu, że zostaną przerzuceni na zachód. Zwabił ich Henryk Wędrowski, czyli wcześniej żołnierz Armii Krajowej, później na usługach komunistów w tę pułapkę. No i ci ludzie zostali po prostu podstępnie nocą wymordowano. Podano im dość dużą ilość alkoholu. Ludzie ci po prostu zasnęli bardzo mocnym snem. Wrzucono granaty do stodoły.
I wielu do dzisiaj szukamy.
Bardzo trudno jest po takim mordzie tych ludzi odnaleźć. No ale to są właśnie różnego rodzaju obławy. Proszę pamiętać, że w 1946 roku jest powołana Państwowa Komisja Bezpieczeństwa. To jest taki specjalny twór utworzony przez Biuro Polityczne PPR do walki z podziemiem. Ta Państwowa Komisja miała koordynować właśnie walkę z polskim podziemiem. Szefem komisji był ówczesny naczelny wódz Ludowego Wojska Polskiego, marszałek już wtedy Michał Rola Rzymierski. Zastępcą był minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz. Te dwie ogromne instytucje miały być wykorzystywane do organizacji różnego rodzaju obław. To są, tak jak wspomnieliśmy, mordy. To są różnego rodzaju gry operacyjne. To jest wykorzystanie agentów. Proszę pamiętać, że bardzo szybko nauczono się pozyskiwać agentów, zaczęto infiltrować polskie podziemie. To również amnestię wykorzystano do tego, żeby, prawda, zrobić te spisy ludzi, którzy wyszli z lasu, namówiono tych ludzi. No, z obu stron nie ma się co dziwić, że ci ludzie chcieli po prostu z tego lasu wyjść, z tej konspiracji wyjść po 5-6 latach walki w konspiracji. Chcieli po prostu odetchnąć, choćby na chwilę odetchnąć, ale wielu z nich później, nie wszyscy, ogromna część została, ale wielu z nich później wróciło do działalności konspiracyjnej. Tak jak powiedziałem, to są mordy sądowe. Przykład generała Fildorfa, który został po prostu powieszony. On, to jest przykład człowieka, który w ogóle nie miał zamiaru walczyć. Został wywieziony na Ural w 1945 roku, wrócił w 1947, chciał się ujawnić, chciał pokazać, że on nie ma zamiaru walczyć. Wiedział, że tego sowieckiego kolosa, no bo wtedy Sowieci byli naprawdę potężnym państwem, który trzymał w pięści, w garści połowę Europy. Wszędzie były stacjonowały jednostki Armii Czerwonej. Co ciekawe, proszę pamiętać, że najwięcej oddziałów Armii Czerwonej NKWD tuż po wojnie stacjonowało w Polsce. Dlaczego? Bo dlatego, że było tu podziemie. To jest dowód, który pokazuje, jak bardzo Sowieci się polskiego państwa podziemnego i polskiej konspiracji obawiali.
Straty Armii Krajowej te w ciągu kilku lat walki z Niemcami, aresztowani, zabici, właściwie podwoiły się w bardzo krótkim czasie, gdy komuniści wkroczyli na polskie ziemie. Ale gdybyśmy mieli szacować, to mówimy o kilkunastu czy kilkudziesięciu tysiącach ludzi, których komuniści zabili za to, że byli w podziemiu antykomunistycznym czy niepodległościowym.
Ja myślę, że to jest kilkanaście tysięcy. W samej Rakowieckiej, czyli w słynnym więzieniu, tak złą sławą okrytym właśnie po 1945 roku, zamordowano ponad 300 działaczy polskiego państwa podziemnego i tak dalej, ale takich miejsc było zdecydowanie więcej. Do tego dochodzą różnego rodzaju właśnie obławy, mordy. Mamy w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej całą masę zdjęć, gdzie są po prostu pokazani ludzie zamordowani, zaznaczeni przez komunistów, podpisani, że udało się zabić tego. Ci ludzie są numerowani na tych fotografiach. To są liczby sięgające kilkunastu tysięcy, ale wielu przecież było represjonowanych. Proszę pamiętać, że to nie tylko mordy, to nie tylko zabójstwa, to więzienia, nieraz długoletnie więzienia. Ludzie ci byli skazywani na bardzo wiele lat więzienia. Oczywiście rok 54, 5, 6 przyniósł tutaj zmianę, na szczęście zmianę tego systemu stalinowskiego. Zakończono ten nieszczęsny eksperyment, władzę przejął Gomułka, aczkolwiek cały czas to było państwo komunistyczne, to było państwo nielegalne, to było cały czas państwo totalitarne bądź autorytarne. Ten najgorszy okres to były lata właśnie 44, 45, 54, który się później już w polskiej historii, nawet w historii Polski Ludowej nie powtórzy.
To jest historia wciąż nie opowiedziana do końca, bo poszukiwania tych dzielnych ludzi, polskich bohaterów wciąż trwają. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Sztama z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.